czas na motorsport. We współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting.
Dobry wieczór. Można byłoby się zawahać, czy o 20 będzie można powiedzieć dobry wieczór, ale już ciemno w miarę w Warszawie, więc mówimy dobry wieczór o tej nowej porze, nowa pora programu, a prowadzący niestety starzy witają się z Państwem.
Piotr Nałęcz, dobry wieczór.
I Kamil Kowalik, dobry wieczór. Realizuje Stanisław Urbaniak. Dzisiaj zabieramy Państwa do Chin. Grand Prix Chin, wyścig Formuły 1 tam, pod Szanghajem. Futurystyczny obiekt, długie, proste, charakterystyczne ślimaki. A najszybszy ten, kto zawsze jest najszybszy w ostatnim czasie, czyli Max Verstappen, ale działo się, bo na przykład deszczowe, piątkowe kwalifikacje do wyścigu sprinterskiego wygrane przez Lando Norrisa, a wielki Max Verstappen dopiero na odległej czwartej pozycji. O tym porozmawiamy w środkowej części audycji, bo to w państwie środka się działo, więc można w środkowej części audycji o tym porozmawiać. W ostatniej części audycji naszym gościem będzie kierowca rajdowy, ekspert rajdowy Jakub Brzeziński. Z nim porozmawiamy o pasjonującej sytuacji w rajdowych mistrzostwach świata, bo tam mieliśmy rajd Chorwacji i wielki pojedynek pomiędzy Belgiem Thierry Neuvillem a Walijczykiem Elfinem Evansem. Oni bili się o zwycięstwo w rajdzie Szwecja, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Skorzystał weteran Sébastien Ogier, no ale jeśli chodzi o walkę o mistrzostwo świata, liczą się Evans i Neville, ale najpierw o tym, co we Włoszech się działo w ten weekend.
A działo się dużo i to rzeczy niespodziewanych, bo mowa o 6-godzinnym wyścigu na Imoli. W tym roku, wiadomo, zmieniony system kwalifikacji i właśnie od samego początku weekendu, dzięki między innymi temu systemowi, wyłoniła nam się piękna trójka Ferrari na czele, bo właśnie trzy pierwsze miejsca zajął zespół z Maranello, między innymi z zespołem AF Corse, z Robertem Kubicą w składzie. Oczywiście oni byli na drugim miejscu, no ale od początku weekendu, czy to przez treningi, czy właśnie przez te kwalifikacje, zdawało się, że Ferrari na tym torze jest absolutnie niepokonane i na swojej ziemi nie do puścić nikogo innego do trofeum. Okazało się inaczej, bo w wyścigu Ferrari to, które zajmowało trzy pierwsze miejsca, dojechało na odległych czwartej, siódmej i ósmej pozycji, na tej najdalszej Kubica, Schwarzman i Fei w AF Corse. No a wygrała niespodziewanie Toyota. Toyota, która przecież od początku tego sezonu była w naprawdę złej dyspozycji. Nie potrafili znaleźć dobrych ustawień, nie potrafili odnaleźć się w tych realiach Balance of Performance Performance w sezonie 2024, a tu proszę, niespodziewany triumf, a z kolei podium uzupełnione jeszcze przez dwie ekipy Porsche. No to co się stało tym Ferrari? Co tam zaszło, że po prostu wypuścili to zwycięstwo z ręki? Otóż była to kombinacja tak naprawdę wadliwych decyzji strategicznych, trochę zabrakło też szczęścia, no i sporo namieszał deszcz, jak to czasami potrafi być na Imoli. Ferrari właśnie z Robertem Kubicą. Robert Kubica rozpoczynał ten stint w zespole AF Corsa. Na pierwszym okrążeniu stracił już jedną pozycję, po czym przekazał, że ma problemy z jednostką napędową. Potem z kolei jeszcze złamał procedury neutralizacji, za to dostał karę przejazdu przez aleję serwisową. No i summa summarum to sprawiło, że te drugie genialne miejsce w kwalifikacjach zamieniło się na ósme w zespole Polaka. No i możliwe, że gdyby nie te właśnie wadliwe decyzje strategiczne i nieco lepsze po prostu dobory, jeśli chodzi o zmienne warunki, no to te Ferrari mogłyby być zdecydowanie wyżej. To tak naprawdę nie powinno się zdarzyć, no a co mówił Robert Kubica o całym tym weekendzie. To z całą pewnością nie była niedziela, na jaką liczyliśmy. Popełniliśmy kilka błędów, które nie ułatwiły nam życia. Później pogoda i samochód bezpieczeństwa przetasowały karty, lecz w kluczowym momencie nie skorzystaliśmy z tego. Wyścigi długodystansowe to nie tylko osiągi, ale cieszymy się ze zwycięstwa w Pucharze Świata. Jesteśmy świadomi, że dalej musimy ciężko pracować i poprawić się przed kolejnym wyścigiem, powiedział Robert Kubica. No i właśnie warto wspomnieć to, o czym on sam śmiał już wspomnieć, czyli mimo tego ósmego miejsca, to jest dla zespołu AF Corse pierwsze miejsce w czymś, co się nazywa Puchar Świata FIA w WEC-u. No a kolejna runda WEC już 11 maja na Spa-Francorchamps. No i tutaj ciekawostka, bo mają tam się pojawić przejazdy prototypów napędzanych wodorem.
będziemy jeździć na wodór w długodystansowych mistrzostwach świata, to może nadejść, no ale na razie te próby na spa, a wracając do tego weekendu na Imoli, no to zaznaczmy, że to jest naprawdę wielka wtopa Ferrari. No, na trzech najwyższych pozycjach na starcie ustawiły się samochody właśnie Ferrari. Dwa czerwone, jeden żółty, ten żółty z Robertem Kubicą, no bo to nie jest jako tako zespół fabryczny, tylko pod patronatem AF Corsen, ale ścigamy się tym samochodem Ferrari. No ale co istotne, to to, że cały czas ten żółty samochód jest w grze razem z tymi czerwonymi, a nawet pamiętamy, że przecież potrafią być szybsi koledzy z zespołu Roberta Kubicy od tych z fabrycznych zespołów Ferrari. Tak było w Katarze. To świetne czwarte miejsce w debiucie Kubicy w najwyższej klasie w rajdowych, w długodystansowych mistrzostwach świata. No i teraz też wyglądało to dobrze. Ósme miejsce. Ostatecznie ten wynik nie jest pocieszeniem. Niemniej tempo z pewnością jest i będzie walczyć Robert na przestrzeni całego tego sezonu. No jeśli chodzi o klasyfikację generalną, to załoga Kubicy na miejscu szóstym po dwóch rundach, po tej w Katarze i po tej w Imoli. Na pierwszym miejscu, no to jest ta ciekawostka i ta Jota fenomenalna. Pierwsze miejsce w Katarze, drugie na Imoli, tam w składzie Francuz Kevin Estre, André Lotterer Niemiec i Belg Lauren Vanthoor. Na drugim miejscu Toyota, która zwyciężyła w tym wyścigu na Imoli, Conway Kobayashi i De Vries, ale to nie jest ta Toyota, która zdobyła Mistrzostwo Świata w roku ubiegłym. Ta ma się nieco gorzej, bo na przykład Buemi dopiero na miejscu piątym w ten weekend, a w Imoli miejsce dziewiąte. No ciekawie jest, bo Toyota na pewno nie będzie dominatorem w tym sezonie, a przynajmniej na razie trudno tak o tym myśleć. Będzie się działo. Za moment przechodzimy do Formuły 1, do tego, co się działo pod Szanghajem, a był to weekend długi, bardzo intensywny, bo mieliśmy pierwszy weekend sprinterski w tym sezonie i inaczej ten format wyglądał. No i jak to się podobało tobie, Piotr?
Wszyscy kierowcy mówili, że to jest zły wybór, że po pięcioletniej przerwie, po powrocie do Szanghaju przydałoby się coś więcej niż tylko jeden trening, no ale okazało się, że wcale nie było tak źle i jakoś kierowcy się odnaleźli. Chyba największą zmienną i nieoczekiwaną było to, że nawierzchnia nieco się zmieniła, bo tam była ta słynna farba bitumiczna, która była odmieniana przez wszystkie przypadki chyba podczas tego weekendu i to sprawiło moim zdaniem, że cała ta rywalizacja na przestrzeni piątku, soboty, niedzieli była o wiele ciekawsza i wręcz przypominała mi czasem tą rywalizację sprzed lat na przykład 2000, kiedy samochody były o wiele bardziej narowiste. Trzeba było kontrować, trzeba było pilnować o wiele bardziej przyczepności na przedniej osi, na tylniej osi. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę właśnie, ale tutaj dużo kierowcy kontrowali, gdzieś tam próbowali odnaleźć się na tej dosyć zdradliwej nawierzchni.
A jak jeszcze pojawił się deszcz na niej, jak ona jeszcze stała się, bo już samo to, że była ta farba bitumiczna, sprawiało, że ta nawierzchnia była bardziej śliska. No zamiar był taki, by te drobne kawałki asfaltu, te kamyczki nie odrywały się z uwagi na jazdę samochodu. No i jak się okazało, jednak przysporzyło to pewnego problemu kierowcom, a te piątkowe kwalifikacje, kiedy pojawił się deszcz, no one wywróciły stawkę niemal do góry nogami i to było bardzo zaskakujące, że w tym wszystkim nie odnalazł się Max Verstappen, który po prostu za bardzo chciał, któremu zabrakło spokoju, a okazało się, że ten spokój był po stronie Hamiltona i Alonso, tych starych wyjadaczy. No ale w tym wszystkim jednak Hamilton no, nie odnalazł się najlepiej w Chinach. W ogóle Mercedes wygląda na to, że jest piątą siłą w stawce, tak jak mówiliśmy. Oni zdają się być wolniejsi od Astona nawet.
Papier tego nie potwierdza, ale to tylko dlatego, że Aston Martin jeździ niestety tylko jednym kierowcą, ale o tym jeszcze będziemy na pewno dzisiaj rozmawiać. Natomiast faktycznie ten Mercedes, który zresztą miał dosyć duży rollercoaster emocjonalny w ten weekend, no bo przecież na początku wszystko co do sprintu to było po stronie Lewisa Hamiltona, świetnie sobie radził Brytyjczyk. Drugie miejsce w kwalifikacjach do sprintu, potem w samym już sprincie też drugie miejsce utrzymane, no a potem już to wszystko się posypało im bliżej wyścigu. Tak więc tak to wyglądało. Dosyć dużo zmiennych, no ale koniec końców wszystko się skończyło tak, jak się zawsze kończy.
U nas też jest trochę zmiennych, między innymi tą zmienną są eksperci i dawno nie słyszeliśmy na antenie Radia Wnet Dariusza Szymczaka, który jest dzisiaj z nami, dziennikarz Rally & Race i światwyścigów.pl. Witamy, Darek, po dłuższej przerwie.
Witam ponownie, witam.
Jak tobie się podobał ten weekend w Chinach ze sprintem? Działo się dużo czy niedużo?
No pierwszy weekend w tym roku ze sprintem, więc trochę zmiennych było, zważywszy na to, że no Chiny wróciły też do kalendarza po 5-letniej przerwie. Co do weekendu sprinterskiego i samego sprintu, na początku wyglądało to dosyć obiecująco. Tutaj Lando Norris zaprezentował się z dobrej strony wraz z Lewisem Hamiltonem, no ale tu wiadomo, kwalifikacje do sprintu trochę miały inny przebieg niż to już właściwe w sobotę, gdzie tutaj padał deszcz. No i tutaj można powiedzieć, że trochę zmiennych było. Plus ta nawierzchnia, nowa, stara, w zasadzie pomalowana przez chińskich pracowników obsługi toru. Więc tutaj było kilka takich zmiennych, które no, miały wpływ przynajmniej do tej sobotniej rywalizacji i no, jakoś to trochę wyglądało lepiej. No, skończyło się jak zawsze praktycznie już od dłuższego czasu z kilkoma wyjątkami tylko na Carlosa Sainza i można powiedzieć, że Max Verstappen utrzymał status quo, czyli no, najlepszego kierowcy już od trzech, no prawdopodobnie 4 lat, więc do soboty można powiedzieć, że trochę się działo. W niedzielę no, to już był teatr jednego aktora, więc tutaj pierwszoplanowego może, bo na drugim planie mieliśmy gwiazdę, powiedzmy, dramatyczną w osobie Lensa Strolla.
Przypomnijmy, Lance Stroll przy tym słynnym nawrocie po jeszcze słynnej, przedługiej prostej postanowił nie wyhamować i wjechać w tył Daniela Ricciardo. Jak w ogóle widzisz Lance'a w tym sezonie? Czy to może być jego ostatni sezon? No bo wiemy, że z pragmatycznego punktu widzenia nie, bo wiadomo, kto rządzi w zespole Astona Martina, jego ojciec, ale czy przypadkiem już nie za dużo Aston traci przez to, że Lance jest w ich szeregach?
Ja bym tutaj zaczął może od, to było czwartkowa albo piątkowa konferencja, a w zasadzie spotkanie z mediami, gdzie Will Buxton bodajże pytał się Lance'a Strolla o przyszłość w zespole, bo tutaj wiadomo, ostatnio Fernando Alonso przedłużył kontrakt z Astonem Martinem, no i dosyć oczywistą kwestią jest, kto będzie obsadzał drugi fotel. No my oczywiście o tym wiemy, że tutaj rodzinne konotacje no, skłaniają się ku temu, że no, raczej no, na 100% praktycznie będzie to Lance Stroll. I został zapytany o jego plany na przyszłość, co będzie robił w przyszłym roku, czy będzie w Astonie. No i Lance takim uśmieszkiem, że on nie wie, on teraz się będzie skupiał na wyścigu w Chinach, na całym weekendzie w Chinach, więc na to zwraca uwagę. No jak widać w niedzielnym wyścigu, no chyba nie za bardzo się skupiał i postanowił zrobić to, co zrobił, czyli nie wyhamował przed no, najwolniejszym zakrętem tego toru. Zagapił się, wjechał w tył Daniela Ricciardo, który no, nie omieszkał tutaj zrugać, delikatnie mówiąc, swojego kolegi z innego zespołu i nazywając go nawet w nieparlamentarnymi słowami, więc no, tragiczna postać tego wyścigu i w zasadzie Lens nie wnosi od dłuższego czasu praktycznie, jeżeli już jeździ w barwach zespołu Astona Martina, to no, nie ma dobrych występów i to przekłada się nawet na klasyfikację generalną, gdzie tych punktów jest po prostu za mało po jego stronie. Więc tak, no nie popisał się tym razem i nie ma jakichś w ogóle dobrych znaków na to, żeby w przyszłym weekendzie wyścigowym, czy nawet na przestrzeni kolejnych weekendów pokazał coś lepiej.
Ale wygrał trening i to jedyny trening.
No tak, to trzeba mu przyznać. Także można powiedzieć, że jest mistrzem treningu Formuły 1, przynajmniej pierwszego na torze w Chinach. Jedynego, więc po tej dłuższej przerwie można powiedzieć tak, Lance Stroll wygrał pierwszy trening przed Grand Prix Chin. I to tyle.
Hurra. No ale z pozytywów to jeszcze tak naprawdę można powiedzieć, że to nie jest kierowca, który przechodzi pod radarem, tak jak na przykład Nicolas Latifi. Co by nie było, to jednak zawsze go widać. Zawsze jest widoczny i zawsze zaznacza swoją obecność. No ale właśnie, kolizja między...
Co do Latifiego, to nie wiem, że tak nie jest widoczny. No tutaj Nicolas Latifi na pewno dał się zauważyć, szczególnie w 2021 roku.
Przynajmniej
na wyścigu w Abu Dhabi, tak?
W każdym razie kolizja Strolla z Ricardo, no i przyznaj Darek, że trochę jak na ironię przystało, że akurat to był Daniel Ricardo, ten Daniel Ricardo, który już w zasadzie miał w połowie drzwi otwarte, te drzwi wyjściowe z Racing Bulls, dostał nowe podwozie w końcu, nadwozie, jak dopraszał się od dłuższego czasu, zamienili się z Yuki Tsunodą, nagle wszystko zaczęło działać, Yuki Tsunoda zaczął narzekać, no i... Kiedy już był ten moment, żeby faktycznie pokazać wszystkim niedowiarkom, na co go stać, no to pojawia się Lance Stroll.
No tak, no tutaj akurat w ten weekend no nieźle się układał. No nie był może jakoś specjalnie rewelacyjny dla Daniela, ale no też nie był jakiś zły, czy tam, do których tak przyzwyczaił nas w ostatnich wyścigach, że wyraźnie odstawał. No tutaj na pewno, no może jeżeli nie o punkty, to może gdzieś w tej, powiedzmy, środkowej części stawki by się zakręcił gdzieś może około 11, 12, może miejsca, ale przy jakimś zbiegu okoliczności może coś by się udało, może jakiś jeden punkt dałoby się wyrwać. No w każdym razie tak się nie stało. No i tak jak już powiedziałeś, no Lens tutaj odegrał rolę tego złego aktora i no niestety musiał odłożyć marzenia Daniela o dobrym wyniku na następny weekend Grand Prix, kolejny z nożem na gardle, gdzie no Daniel będzie miał już dużą presję. Weekend w Miami, gdzie no będzie bardzo trudno, bo jak już wcześniej nawet rozmawialiśmy na początku sezonu, będzie to kolejny weekend ze sprintem na torze tak naprawdę półulicznym, półparkingowym, bym go nawet nazwał, bo tutaj ta nitka torów w Miami przebiega w okolicach parkingu właśnie stadionu Hard Rock. Więc tak, no to będzie kolejny sprawdzian i z nożem na gardle, tak jak już powiedziałem.
No ale 11 miejsce Daniela Ricciardo w sprincie, potem 12 miejsce w kwalifikacjach do wyścigu, w których to Yuki Tsunoda zajął odległe 19 miejsce. Potem oczywiście wyścigu nie ukończył, ale myślisz, że to jest taki moment, który może zostać zapamiętany Danielowi Ricciardo jako właśnie jakaś wiara w jego słowa, te, które on wypowiadał wcześniej, że faktycznie tutaj to nadwozie może być problemem, a nie koniecznie on sam?
Ja w zasadzie uważam, że jeżeli faktycznie będzie tak, że Daniel zostanie zastąpiony przez Lawsona, bo tu mówimy o tym kierowcy, to tak naprawdę pod koniec sezonu, czy nawet w przyszłym sezonie nikt nie będzie pamiętał o tym, jakie były okoliczności tego, że Daniel w Chinach miał wypadek. No oczywiście tacy kibice, którzy no, oglądają to te wyścigi wszystkie z, powiedzmy od początku do końca i są zagorzałymi fanami, no może gdzieś to będą pamiętać, ale tak naprawdę to nie będzie miało znaczenia, bo jeden wyścig no, nie może się też przekładać na całą przyszłość. Może być jakimś tam potwierdzeniem dobrych osiągów lub złych osiągów, ale no, nie sądzę, żeby to miało jakiekolwiek znaczenie, że to jest jakiś punkt zwrotny. No, do tego momentu na pewno inżynierowie czy szefostwo zespołu może zwracać uwagę, że ten weekend był w miarę płynny dla Daniela i myślę, że sam incydent nie będzie miał tutaj przełożenia na ostateczną decyzję.
Na starcie Grand Prix fenomenalnym manewrem popisał się Fernando Alonso, który wyprzedził Sergio Pereza. W ogóle Alonso w kwalifikacjach był najszybszy spoza duetu Red Bulla. Trzecie miejsce, trzecie pole startowe. Wyprzedził potem Pereza. Perez oczywiście tę pozycję odzyskał, ale nie masz, Dariusz, takiego poczucia, że przez neutralizację, z którymi mieliśmy do czynienia w tym wyścigu, te wyniki zostały poniekąd wypaczone i taki Alonso powinien jednak ukończyć ten wyścig wyżej, że on miał tempo, on miał na tyle dobrą jazdę podczas tego weekendu, że jednak powinniśmy tutaj Hiszpana widzieć gdzieś wyżej w tabeli wyników?
Nie, ja uważam, że to jest Może sprawiedliwa pozycja to nie do końca, ale tempem wyścigowym odstało z pewnością Aston Martin, co też było widać w sprincie, gdzie no, Fernando był z przodu, ale no, z biegiem czasu tracił po prostu pozycję. No oczywiście tutaj doszło do incydentu z Carlosem Sainzem, gdzie została przebita jego opona i ostatecznie wycofał się z wyścigu, ale takim normalnym tempem, powiedzmy takim wyścigowym, to myślę, że taką pozycję szóstą, myślę, że może to by wywalczył. Tutaj też decyzja odnośnie strategii z oponami zagrała dużą rolę, bo tutaj Fernando przy pierwszym pit stopie miał zmienione opony na miękkie, co też finalnie nie dało jakiegoś tam rezultatu. Chciał najprawdopodobniej gonić tą czołówkę i liczyć może na trochę inny scenariusz w trakcie tego wyścigu. Później zjechał drugi raz i no, musiał ratować po prostu to, co się dało. Z tego wszystkiego efektowny jeszcze jego wyjazd za ostatnim zakrętem, kiedy tam podobnie jak Carlos Sainz wypadł w żwir, ale no, w stylu rajdowym, tak jak kiedyś ojciec Carlosa wyszedł z tego obronną ręką i widowiskowy sposób jeszcze coś pokazał telewidzom.
No a odnośnie jeszcze tych, którzy właśnie byli nieco wyżej, no to tutaj chyba trzeba zwrócić uwagę na Sergio Pereza w ten weekend, no bo oczywiście Meksykanin jak zawsze w cieniu Maxa Verstappena, ale chyba trzeba go ocenić pozytywnie, bo faktycznie Sergio Perez dotrzymywał i w sumie dotrzymuje coraz częściej kroku Maxowi Verstappenowi, no i wypełnia to tak naprawdę minimum, jakie jest od niego wymagane, czyli to właśnie drugie miejsce gdzieś tam za plecami Maxa Verstappena. Co sądzisz, Darku?
No tak, no jeżeli chodzi o Sergio, no to faktycznie ten początek sezonu ma w miarę udany, chociaż w tamtym roku wygrywał dwukrotnie do tego momentu, to mimo wszystko wydaje mi się, że ten sezon jest jak na razie dla niego lepszy. Jakby wrzucić taki mały kamyczek do ogródka Meksykanina, to w przypadku tempa jego i Lando Norrisa, to wyglądało to na to, że praktycznie nie ma podejścia, praktycznie jednym tempem jechali do mety, więc ten drugi Red Bull w jego rękach no, nie miał jakiejś tam specjalnej opcji do podgonienia i zagrożenia nawet Norrisowi, więc tutaj taki malutki minusik, ale więcej jest plusów, jeżeli chodzi o początek tego sezonu dla niego. Może być usatysfakcjonowany z pewnością.
Norris zaskoczony, że był w stanie pokonać kierowców Ferrari w niedzielę. Na drugim miejscu kończy ten wyścig. Sainz piąty, Leclerc czwarty, a z kolei właśnie Leclerc zdziwiony, że na twardych oponach tak słabe tempo miał w końcówce tego wyścigu, bo spodziewał się, że będzie mógł powalczyć z Norrisem. Tak się nie stało. McLaren rzeczywiście drugą siłą w Chinach. To dla ciebie jakieś zaskoczenie, czy nie?
Przed weekendem w sumie większość ekspertów myślała, że to będzie ten tor, ten obiekt, gdzie Ferrari, w szczególności właśnie Leclerc, powinni zagrozić Red Bullowi, jeżeli nie Maxowi, to chociaż Sergio Pereza podgryzać. No ostatecznie wyszło tak, że nic z tego się nie sprawdziło i praktycznie można powiedzieć, że to był jeden z gorszych, albo chyba nawet najgorszy wyścig w tym sezonie, chociaż i tak ukończyli na pozycjach, powiedzmy, no, w miarę adekwatnych do... Znaczy wyciągnęli po prostu z tego, ile się dało. No tutaj z tymi oponami twardymi, tak, no w drugiej części wyścigu, kiedy już zaszły te zmiany w boksach związane z oponami, kierowcy Ferrari mają problem w ogóle z dogrzaniem w tym roku opon, ale paradoksem jest to, że bardziej tutaj w stronę tempa kwalifikacyjnego to nie działało w zasadzie, a tutaj problem pojawił się w wyścigu na twardych oponach, gdzie na przykład w Japonii bardzo dobrze sobie zarządzali właśnie tą mieszanką i chwalili generalnie w tym roku te twardsze zestawy opon na dystansie wyścigów. Tutaj około 20 okrążeń nawet im zajęło doprowadzenie opon do właściwej temperatury i pobudzenia ich do do wykrzesania jak najlepszego tempa. To nie zagrało. Prawdopodobnie tutaj między wyścigiem sprinterskim a wyścigiem tym już głównym Ferrari skorzystało z tych nowych zasad drugiego parku zamkniętego, kiedy między sprintem a kwalifikacjami mogli pozmieniać jeszcze ustawienia i faktycznie to zrobili na rzecz poświęcenia części potencjału na wyścig. To nie zagrało i będą musieli się temu przyjrzeć, bo to jest pierwsza taka sprawa. Możliwe, że to chodziło też o niższe temperatury i o ten asfalt, który no nie przełożył się, nie pomógł im w rozgrzaniu tych opon i walki jakiejś większej tutaj z przodu stawki.
Cieszę się, Darku, że o tym wspomniałeś, bo właśnie to jest pierwszy sezon Formuły 1, w którym my testujemy to nowe rozwiązanie, czyli właśnie ponowne otwarcie parku zamkniętego jeszcze przed wyścigiem niedzielnym. Twoim zdaniem to wpłynęło na polepszenie rywalizacji w niedzielę, czy może właśnie ona stała się już bardziej przewidywalna po tym sprincie?
No tutaj jeżeli weźmiemy pod uwagę Ferrari, no to tutaj nie wpłynęła pozytywnie, poszli zupełnie w inną stronę. Na razie mamy za mało danych. Dobrze, że akurat jest Miami zaraz po Chinach, więc coś więcej będziemy wiedzieli po następnym Grand Prix. Z mojej strony wydaje mi się, że to jest dobra sprawa, bo pozwoli urozmaicić trochę jeszcze bardziej wyścigi. Fakt, że ten tor w Szanghaju jest dosyć specyficzny, no i też pierwszy raz w ogóle się ścigaliśmy tymi nowymi konstrukcjami samochodów, plus ten nowy asfalt, więc to może jeszcze nie jest taki pełen obraz tych nowych zasad parku, dwukrotnego zamykania parku maszyn. Więc zobaczymy, tak jak mówiłem, w Miami. Tam już powinien być trochę bardziej klarowny obraz tej całej sytuacji i coś więcej na ten temat będzie można powiedzieć.
Jeszcze rok temu byśmy się zdziwili, gdyby tak było, ale Haas wygląda bardzo konkurencyjnie. Zmiana widocznie tutaj jest jak najbardziej na plus, jeśli chodzi o to, co udało im się zrobić w przerwę zimową. Są regularnie w granicach, przy granicy powiedzmy tej pierwszej, a drugiej dziesiątki. No i na końcu mamy jeden punkcik dla Nico Hülkenberga. Jeśli chodzi o klasyfikację konstruktorów, wygląda to naprawdę obiecująco. No bo Haas ma punktów 5, a cały czas zerowym dorobkiem Williams, Alpine i Sauber. To twoim zdaniem taki największy zwycięzca, jeśli chodzi o tę drugą połowę, słabszą połowę stawki, właśnie amerykański zespół?
To trzeba by było się głównego specjalisty od Haasa zapytać.
Akurat nie jest dostępny w tym momencie, nie jest dostępny dla Roxana Ćwik, ale mamy nadzieję, że też masz jakieś przemyślenia, bo z kolei Dariusz jest największym specjalistą od Ferrari, a te powiązania cały czas są.
Tak, znaczy z mojego punktu widzenia, to zwykle tak się potwierdza, jest taka reguła, że jeżeli zespół gdzieś zdoła stawki, musi albo no, chce nawet rzucić wyzwanie zespołom z przodu czy ze środka, to zwykle przygotowuje mocny samochód na samym początku, bo później z tym rozwojem jest dziwnie. Znaczy może nie dziwnie, to jest złe słowo, ale ten rozwój nie jest taki progresywny jak zespoły, które dysponują większym budżetem i większymi możliwościami w ciągu sezonu i ta stawka wtedy się rozjeżdża, więc lepiej jest skonstruować w cudzysłowie samochód mocny na samym początku i zyskać coś, ewentualnie podgryzać te zespoły ze środka stawki czy trochę z tej drugiej połówki, żeby urwać właśnie coś punktów i tutaj Haas widać, że przepracował dobrze tą przerwę zimową i początek sezonu, chociaż tam oczywiście zawirowania co do zarządzania zespołem były dosyć konkretne, ale
no
widać,
właśnie,
że nie wpłynęło to na
szefa całego i ciekawe, nie? Bo to tak naprawdę no, to, co się dzieje teraz, to raczej jest jeszcze pokłosie rządów Gintera Steinera, a nie
na pewno nawet, tak.
No tak, no ale sama kultura organizacji no, na pewno też się zmieniła. Podejrzewam, że no, też niektórzy mniej pracownicy no, nie wiedzieli do końca, jaka będzie też przyszłość zespołu, no bo to wiadomo, jeżeli odchodzi szef, no to coś ewidentnie nie gra i to może powodować jakieś zawahania albo jakieś wątpliwości w zespole. No widać, Ayo Komatsu opanował to dosyć dobrze i zbiera teraz procenty na swoje konto, a nie Günther Steiner.
No ale co by nie było, Haas może być z siebie zadowolony, ma teraz na koncie aktualnie 5 punktów, jest na 7 miejscu, za nim Williams z zerowym dorobkiem punktowym, podobnie Alpine, które jest dalej na samym końcu tabeli konstruktorów. Mamy Kik Zauber, który w zasadzie ożył teraz przy okazji tego Grand Prix Chin. Miejsce 10 Valtteriego Bottasa w kwalifikacjach, a z kolei Guan Yu Zhou, jeśli dobrze pamiętam, to tak, już potwierdzam, był 9 w sprincie. Czy jest jakieś, Darku, logiczne wytłumaczenie, dlaczego właśnie Zauber jakoś nabrał formy przy okazji Grand Prix w Chinach?
No, nie chciałbym tutaj sugerować czegoś, no ale zasugeruję, jak to w takim jednym słynnym memie jest. No wiadomo, tutaj Guan Yu Zhou, będąc u siebie przed publicznością, no ewidentnie chciał się pokazać z jak najlepszej strony, więc podejrzewam, że zespół przyłożył się jeszcze bardziej do zaprezentowania się na torze w Szanghaju. No i faktycznie tutaj bardzo, bardzo dobre momenty mieli zawodnicy Saubera. Tak jak powiedziałeś, Guan Yu Zhou tutaj dojechał na 9 pozycji, tak?
Tak, w sprincie. W sprinterskim.
Tak, na 9 pozycji w sprincie. No szkoda, że 10 nie punktuje w sprincie, więc tutaj na pewno już by jakieś punkty też wpłynęły. No tak, ale te obrazki z końca głównego wyścigu na pewno były dla niego ważnym momentem, o czym sam mówił, że wcześniej tutaj był na trybunach i jako mały dzieciak oglądał kierowców, w tym Fernando Alonso, teraz przed własną publicznością właśnie dojechał do mety, ładnie podziękował wszystkim za wspieranie. Co do Valtteriego Bottasa, no tak, no tutaj na pewno na plus jest ten awans do Q3 i pokazał, że Sauber tutaj na tym torze, na jednym okrążeniu, czy na tym krótkim dystansie, jak w przypadku Guan Yu Zhou, no był konkurencyjny.
A jak już mówimy o Guan Yu Zhou, to co sądzisz w ogóle o tym pomyśle wyróżnienia go przy okazji końca wyścigu, gdzieś tam zaparkował za plecami pierwszej trójki? Co sądzisz, bo to w sumie nowum w Formule 1, żeby tak wyróżniać domowego bohatera?
Szczerze powiem, że dziwne to było trochę dla mnie, bo nie spotkałem się nigdy wcześniej z czymś takim. Równie dobrze można by było zrobić taką akcję przy okazji, nie wiem, na przykład Grand Prix Węgier, kiedy Robert Kubica startował. No fakt, że inne czasy, ale dziwne mi się to wydało.
Albo Sargent w Miami, powiedzmy.
Na przykład. No chociaż w Stanach Zjednoczonych są 3 wyścigi, więc może by to tak nie wyglądało, no tym bardziej, że powrót po 5 latach. Nie wiem, to z jednej strony odczucia takie, no okej, kierowca w sumie jedyny, chiński kierowca, który wystartował w Formule 1 i tutaj jeszcze zbiegło się z tym, że Chiny po 5 latach wracają do kalendarza. Nie wiem, czy bym chciał, żeby inni kierowcy, którzy będą w przyszłości przychodzić z innych narodowości, a u nich będą akurat wyścigi Grand Prix, no, na przykład Alex Albon w Tajlandii, bo teraz też mówi się o tym, że Tajlandia może dołączyć w przyszłości do kalendarza Formuły 1. Ciekawe, jak to by w takim wypadku wyglądało. Znaczy, jeżeli chodzi o mnie, dosyć dziwny pomysł, ale go rozumiem.
No też chyba jednak marketing robi swoje. To prawdopodobnie może być to, co przeważyło jednak o tym, że do czegoś takiego doszło. No a generalnie w Guan Yu Zhou widać, że wnosi bardzo dużo, bo atmosfera tam w Chinach, jak na Chiny, które zdawały się dość egzotycznym rynkiem dla Formuły 1. Nie wiem, Dariusz, jak ty to odebrałeś, ale chyba ten weekend już nie odstaje pod kątem właśnie atmosfery, emocji z trybun od tych europejskich na przykład.
No nie, właśnie. Tutaj, jeżeli były obrazki pokazywane na kibiców na trybunach, to można było praktycznie zobaczyć kibiców w przekroju całej stawki, od Red Bulla po Saubera, więc tutaj na pewno no weekend jak najbardziej udany dla tego regionu, dla tego rynku chińskiego, więc tutaj Formuła 1 na pewno może postawić plusik przy powrocie do Szanghaju. I nie wiadomo, może się pojawi jeszcze drugi wyścig chiński, bo o tym też w kuluarach się mówi i może jeszcze nie w jakiejś tutaj najbliższej przyszłości, ale w perspektywie, powiedzmy, średnio terminowej, no może tak być, jeżeli Guan Yu Zhou utrzyma swoją pozycję i pozostanie w zespole, bo jak wiadomo, zespół będzie przejmował Audi, zespół Saubera będzie przejmował Audi i nie wiadomo, jaka będzie ich polityka na skład kierowców. Na pewno będą chcieli jakiegoś doświadczonego kierowcę. No, Zhou jest doświadczonym kierowcą, ale są jeszcze trochę bardziej doświadczeni niż on. I nie wiem, czy akurat dysponuje też takim potencjałem, który by pozwolił na walkę o najwyższe pozycje, tudzież też podium.
No, przed tym weekendem Helmut Marko powiedział mediom, że rozmawiają z Carlosem Sainzem, ale nie są w stanie przebić oferty, którą Hiszpan dostał właśnie od Audi. No, Audi oczywiście tego nie potwierdza, ale domyślamy się, że rzeczywiście tam w grę
mogą... Ale nie zaprzecza.
Tak. I w grę mogą rzeczywiście wchodzić duże pieniądze, bo któż teraz jest głośniejszym nazwiskiem? No, chyba nie ma głośniejszego od Carlosa Sainza.
No, jeżeli chodzi o rynek transferowy, no to tutaj Fernando też zamknął drzwi przed swoim kolegą w Astonie Martinie, więc tutaj na pewno nie pójdzie Carlos do Astona, bo też takie przymiarki się pojawiały w mediach. Nie sądzę, że Max Verstappen odegra jakąś kluczową rolę już po tym potwierdzeniu kontraktu Fernando w Astonie, gdzie no też jakieś tam głosy się od czasu do czasu przebijały, że może jeżeli Max zrezygnuje, pójdzie do Mercedesa, to wtedy ten ruch Fernando do Red Bulla by był możliwy. Wydaje mi się, że to już zostanie po staremu i jedyną opcją, która teraz jest rozważana na, tak jak powiedziałeś, na tym najgorętszym fotelu, to na najgorętszym kierowcu, to będzie fotel Hiszpana w Mercedesie lub w Audi. I to jest w zasadzie rozgrywka o to, co zobaczymy w przyszłości, bo jeżeli potwierdzi się to, co też się pojawia w mediach, czyli kontrakt jednoroczny plus ewentualnie drugi rok w Mercedesie, a przyszłość dłuższoterminowa w Audi, to ciężkie zadanie będzie przed Carlosem do podjęcia decyzji. Audi na pewno nie będzie od samego początku gotowe na to, żeby walczyć o czołowe pozycje, a wiemy, jaka jest pozycja Mercedesa w tej chwili. Nie mają też za bardzo konkurencyjnego samochodu, który pozwoli na walkę o Mistrzostwo Świata, no ale to wszystko może się obrócić w sezonie 2006, kiedy będą już te nowe regulacje techniczne, nowe silniki i może wtedy Mercedes ponownie wróci na swoją zwycięską ścieżkę.
No a póki co, no to zamiana z Lewisem Hamiltonem najprawdopodobniej oznaczałaby po prostu degradację dla Carlosa Sainza, no a ten kontrakt 1 plus 1, no to tak naprawdę masz jeden zagwarantowany, a drugie jeden to tylko w przypadku, kiedy okaże się, że Andrea Kimi Antonelli jeszcze po prostu nie będzie gotowy na to miejsce. Ja tylko dodam od siebie, że tutaj z tym Audi jest jeszcze taka kwestia, że tak jak mówisz, Darku, ono najprawdopodobniej nie będzie gotowe, żeby od 2026 roku bić się o te najwyższe laury. I w kuluarach gdzieś tam nawet pojawia się liczba 2031, która miałaby być tym już prawdziwym postawieniem przed sobą wyzwania zdobycia Mistrzostwa Świata. Na Carlos Sainz, jakby go nie opisywał, a niektórzy próbują go opisywać jako młodego kierowcę, no to już najmłodszy nie jest, no i to jest jednak bardzo odległa perspektywa dla niego.
No i też wiemy, jak to jest z tymi planami odnośnie tego, co będzie, gdzie będziemy za 4-5 lat. Alpine sobie takie cele na przykład lubił stawiać. Bardzo dziękujemy. Dariusz Szymczak był naszym gościem. Światwyścigów.pl, Rally & Race. Dziękujemy i dobrej nocy, Dariusz.
Dziękujemy.
Dziękuję, pozdrawiam, trzymajcie się.
To my jeszcze pioseneczkę i za moment przenosimy się do Chorwacji. Tam był wspaniały rajd. To była Shania Twain w utworze Catching, a my zostajemy oczywiście w temacie sportów motorowych, jak przystało na audycję Czas na Motor Sport, ale zmieniamy dyscyplinę. Z wyścigów przenosimy się w świat rajdów, rajdowe Mistrzostwa Świata. Za nami rajd Chorwacji, asfaltowy i niezwykle emocjonujący. Wspaniała walka pomiędzy Evansem Nevillem a Ogierem, zwycięzcą rajdu Chorwacji, ostatecznie ten najbardziej doświadczony, ośmiokrotny mistrz świata Sebastian Ogier. A już teraz mamy przyjemność przywitać na antenie Radia Wnet Jakuba Brzezińskiego, kierowcę rajdowego, a także kierowcę zajmującego się szkoleniem rajdowym. Serdecznie witamy, dobry wieczór.
Witam wszystkich radiosłuchaczy, tych jadących za kierownicą oraz tych, którzy już odpoczywają sobie w domu. kolacyjnym klimacie.
Jak się podobał weekend z rajdem Chorwacji? Wiele emocji. Co ciebie zaskoczyło, co ciebie rozczarowało?
A więc hasło samo, runda eliminacji rajdowych mistrzostw świata, to zawsze buduje niesamowite emocje. I tak jak scenariusz tego weekendu pokazał, że ta dyscyplina jest nieprzewidywalna, niesamowicie zaskakująca, a w tych warunkach śliskich, można powiedzieć, asfaltów w Chorwacji, to nawet nie chodzi o brud, który wchodzi z cięć, którego jest pełno na drodze, którego każdy samochód wyciąga na drogę jak najwięcej, to potem robi się taki wręcz bałagan, piaskownica na tej drodze, ale nawet jak tego brudu nie ma, to na pierwszych przyjazdach ta Chorwacja jest bardzo charakterystyczna pod kątem po prostu śliskich asfaltów. Trochę takich jak nasz rajd nadwiślański, który idzie niedaleko Lublina. Coś magicznego w tych asfaltach i to wszystko razem wzięte tworzy nam kolejny scenariusz, kolejny weekend, który stworzył niesamowite emocje. Mimo tych nieprzewidywalności zwycięsko z tego pojedynku wyszedł taki już można powiedzieć profesor, czyli Sebastian Ogier, który pokazał swoje doświadczenie na ostatnich odcinkach, ostatniego dnia. To doświadczenie, które w motorsporcie jest ważne. Kiedy zaczyna się jeść o ułamki sekund, jest coraz bliżej do mety. Zostają ostatnie odcinki specjalne i trzeba zachować zimną krew w tych arcytrudnych warunkach, ale również niesamowite tempo utrzymywać. Może nie zbliżać się, jak to Chorwacja pokazuje i wszystkie rajdy w Mistrzostwach Świata. Nie wolno zbliżać się chyba do limitu, tylko trzeba zostawić sobie tam te 2-3%. I tego limitu nie zostawił właśnie Evil i Nevans, którzy polegli bardzo podobnym błędem poprzez obrócenie auta na śliskiej partii i to rozstrzygnęło jakby wyniki rajdu Chorwacji. Po profesorsku rozegrał to Sebastian Ogier, jechał swoje, to co trzeba i to jak zwykle zaprocentowało. Motorsport po raz kolejny to udowodnił. Mądra, bezpieczna. Bezpieczna to, może chciałem powiedzieć, że nie do końca dobre słowo, ale to jest dobre słowo. W tej dyscyplinie tutaj każdy jest policzalny, zaplanowany, to tempo jest dojeżdżalne, tak bym to nazwał. Nawet mimo błędów Evansa i Neville'a, oni kontrolowali te swoje wypadki, jeśli można tak powiedzieć, obrócili sobie w bezpieczny sposób samochód, jechali dalej, natomiast dążę do tego, że motorsport pokazuje, że tutaj trzeba trzymać się odpowiednich zasad, włącznie też z psychiką, żeby tych błędów nie popełnić. I tak jak wspomniałem, Sepozier, kolejny triumf.
No, czyli generalnie to młodzi się biją, Evans i Thierry Neville, no a jak przychodzi stary Wyga, to i tak pokazuje im miejsce w szeregu. Ogier wygrał tu zresztą w 2021 roku, tylko dopowiedzmy, że 59. wygrana runda WRC i aż setne podium, te liczby robią zdecydowanie wrażenie. No a co jest twoim zdaniem, Jakubie, właśnie przyczyną, dlaczego ci młodzi przynajmniej od Sebastiana Ogiera, dlaczego Thierry Neville i Elfyn Evans, przecież pretendenci do tytułu, ci główni pretendenci, bo to oni jadą pełen sezon, dlaczego nie mogą właśnie w takich momentach poskładać tych odcinków tak, aby właśnie dowozić te cenne punkty?
No to jest takie pytanie, co chyba nikt nie zna odpowiedzi, ale jakby szukać odpowiedzi na to pytanie, to myślę, że jest tak naprawdę jedna droga rozkładania tego na czynniki pierwsze. I teraz tak, porównaliśmy, że Step jest profesorem, Evans i Neville są dziećmi, tak to nazwijmy, którzy szaleńczo gonią, popełniają błędy. Tak też absolutnie nie można podchodzić. Evans i Neville są po prostu wiekowo młodsi od Ogiera, natomiast oni mają wiele, wiele sezonów w rajdowych mistrzostwach świata i tak jak miałem sam przyjemność trzy sezony spędzić w mistrzostwach świata, to ten ostatni, trzeci sezon, który jeździłem, to już byłem totalnie innym kierowcą. Oni siedzą w tej dyscyplinie naście lat w samym cyklu rajdowych mistrzostw świata. Te odcinki znają jak własną kieszeń. Myślę, że powodem ich błędu ostatniego dnia jest sytuacja, w jakiej się znaleźli w tym sezonie, ponieważ Ogier tak naprawdę nic nie musi. On już 8 razy zdobył tytuł. On jedzie w tym roku poszczególne rajdy, te, które mu najbardziej leżą, te, które bardzo dobrze zna, gdzie się dobrze czuje, gdzie też samochód, setup, który posiada Toyota, jest pewny, sprawdzony. I tak jak wspomniałem, Seb nic nie musi. On jedzie już typowo dla przyjemności. Natomiast Evans i Neville, oni są pierwszy raz tak naprawdę w pozycji, kiedy nie jedzie główny konkurent. Bo jak popatrzeć w historię rajdowych mistrzostw świata, to zarówno Evans, jak i Neville wiele razy ocierali się już o końcowy triumf Mistrzostwa Świata, jeśli chodzi o tytuł. Oni zawsze byli w granicach drugiego, trzeciego miejsca. Teraz przez nieobecność Rowan Perry i Ogiera mają tą swoją pierwszą życiową szansę. Mimo tego, że Ogier wygrywa ten rajd, myślę, że oni na niego nie spoglądali. Oni patrzyli na walkę między sobą i nawet jeśli miałaby to być walka o drugie miejsce, to oni patrzyli, który z nich będzie wyżej. Sepp jechał osobny rajd, można powiedzieć osobną historię, która ich nie interesowała. I teraz patrząc stresowo, mimo tego, że mają tyle niesamowicie duże doświadczenie na trasach i wygrywali wiele rajdów, to jednak sytuacja, w jakiej są, czyli psychika i stres, który jest związany z tym, że to jest ten pierwszy sezon, kiedy oni mogą zostać rajdowym mistrzem świata. I teraz doskonale też wiedzą, że liczy się każdy punkcik na koniec sezonu. Mimo tego, że to jest tak naprawdę początek sezonu, to wiedzą doskonale, i historia to pokazywała, że na koniec sezonu o tytule decydują minimalne różnice punktowe. I teraz dochodzi do tego stres. Pierwszy raz w sytuacji walki o tytuł. To jeszcze jest, tak jak wspomniałem, początek sezonu, ale oni wiedzą, że ta walka o tytuł już jest rozpoczęta i liczy się każdy detal. Obydwaj popełnili błąd, czyli idźmy drogą stresu, emocji, których do tej pory nie mieli związanych z tym ich sezonem, bo Rowan Perra wraca za rok. To może być, oni doskonale sobie zdają sprawę, że to może być ta jedyna ich szansa, żeby zdobyli tytuł rajdowego mistrza świata. I myślę, że tych potyczek w tym sezonie będziemy mieli jeszcze bardzo wiele, będą niesamowicie spektakularne, a marzę o sytuacji, żeby doszło do takiej sportowej, najpiękniejszej walki, wojny, nie wiem jak to nazwać. Oni jadą bardzo równym tempem, Ogier, Neville. I żeby ostatni rajd sezonu, ostatni odcinek specjalny zadecydował o tym, kto z nich będzie rajdowym mistrzem świata.
Byłoby wspaniale.
Aż dosłownie włosy mi stanęły dęba, jak sobie wyobraziłem, że po tylu rajdach, bo bodajże mamy ich w tym roku chyba 13, mogę się mylić, ale plus minus to zwykle tyle rajdów. I często była sytuacja, że ostatni rajd rozstrzygał, kto będzie miał tytuł. A oni cały czas jadą bardzo podobnie, mówię odnośnie tempa, że to jest bardzo podobne, zbliżone tempo jazdy.
I wyniki też są podobne, bo mamy rzeczywiście 13 rajdów w tym sezonie. Kończymy rzecz jasna w Japonii. 24 listopada wtedy byłby ten wspaniały Power Stage, o którym marzymy. On by mógł to rozstrzygnąć. No zobaczymy, byłoby wspaniale. Jeśli chodzi o sam rajd Chorwacji, to co ciekawe, no Evans oczywiście ukończył go na drugim miejscu, Neville na trzecim, no ale mamy ten charakterystyczny nowy system punktowy w tym sezonie i Neville i Evans wywieźli dokładnie tyle samo punktów. Z Chorwacji w klasyfikacji generalnej wciąż 6 punktów różnicy pomiędzy nimi na korzyść Neville'a. A jeszcze chciałem się zapytać o tę nietypową sytuację, kiedy ci dwaj, wygląda na to, że nie ma się co oszukiwać, jednak najszybsi, jednak najmocniejsi kierowcy w stawce, czyli Sébastien Ogier i Kalle Rovanperä, nie jadą pełnego programu, a kiedy już się pojawiają w stawce, to okazują się najlepsi, tak jak teraz Ogier w Chorwacji, czy poprzedni rajd Safari wygrany przez Rovanperä. Jak to twoim zdaniem wpływa na odbiór rajdowych mistrzostw świata? Czy to nie jest niekorzystne dla nich, że ci najszybsi nie jadą pełnego sezonu, a o tytuł walczą kierowcy, którzy co nieco jednak odstają od nich?
To jest też bardzo ciekawe pytanie, natomiast istotnym elementem, który dopiero się zauważy, jak się pojedzie taki rajd na odpowiednim poziomie, to Rovanperä i Ogier, które nie jadą pełnego sezonu, użyłem poprzedniej wypowiedzi słowa, że oni nic nie muszą, ale jakby wejść do głębiej jakby w psychologię kierowcy, to niesamowicie pozytywną historią jest, jakby to nazwać, no, to ta niekonieczność walki za wszelką cenę łapania punktów. To jest wtedy taki luz, taka pewność jazdy, jaka jest niespotykana w żadnej innej części sezonu. Dopiero jak jedziesz pojedynczy rajd, jesteś na topie, jedziesz pojedynczy rajd dla przyjemności, wtedy tak naprawdę tą przyjemność masz, nie masz elementu stresu, że musisz kalkulować, że możesz popełnić błąd podczas stresu, kiedy idziesz o każdy centymetr, myśląc o każdym punkcie i ewentualnym błędzie. Jest tak niesamowicie przyjemnie jechać, nie musząc robić wyniku. I właśnie Rovanperä i Ogier pokazują to kolejny raz, że jadąc z luźną głową robią wynik. A czy to jest pozytywne, czy nie? no to oni są obecnie najszybszymi kierowcami na świecie. Nie wiadomo, co by było, jakby wrócił Sebastian Loeb, który również potwierdzał tą tezę. Jadę pojedyncze rajdy, znowu jestem w czubie. Myślę, że Rowan Perra, który wskoczył do Mistrzostw Świata parę lat temu, on bardzo i tak podniósł obecny poziom kierowców, bo zwykle dane mistrzostwa, jeśli chodzi o rajdy samochodowe, to poziom zatrzymuje się na tle tego najszybszego. Mistrzostwa, mówię, krajowe. Krajowe, czy Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata. On, tam zawsze poziom sportowy zatrzymywał się wszystkich zawodników na tempie tego najszybszego. Czyli jeżeli wygrałem z nim sekundę, to już muszę iść pewnie absolutnym limitem i nie szukam czasu. I teraz każdy kraj ma swojego najszybszego kierowcy. Przechodząc do jadąc w innym kraju, na Google'ach zobaczysz, że tempo zupełnie inne. I teraz Rowan Perra trochę wszedł w brudnych butach panów w Mistrzostwach Świata parę lat temu, jak pierwszy raz pojechał autem w WRC w zespole fabrycznym. I on to rozgromił, zniszczył. Mówię o masakracji dosłownie konkurencji, bo wygrywał wszystko po kolei. To też bardzo podniosło poziom. Wszyscy jadą podobnym poziomem, natomiast jeśli chodzi o detale, to tu jeszcze mówimy o zimnej głowie, którą pokazał Rowan Perra mimo młodego wieku, oraz Ogier jako profesor. No to można by o tym bardzo dużo i długo gadać. Nie wiem, ile mam czasu, także nie wiem, jak bardzo, ile godzin mogę to zająć.
A jeszcze chciałem tylko dopytać tak z perspektywy tak twojej też eksperckiej, ale też kibicowskiej. Czy dla ciebie nie jest to poniekąd coś takiego niefajnego, że jednak o tytuł walczą ci nie najszybsi?
No, kolejne ciekawe pytanie. Widzę, powiem się, zadajesz bardzo właściwe pytania. Dla kibiców generalnie, którzy oglądają odcinek specjalny stojąc, co będziesz tam na nim, to tak naprawdę nie widać za dużej różnicy w jeździe. Jak kierowcy padają na metę 20-30 kilometrowego odcinka w sekundzie, dwóch, pięciu, to jeśli chodzi o pozycję kibica i oglądanie zmagań kierowców, to tak naprawdę oni nie widzą, który z nich idzie najszybciej. Nie widać między nimi różnicy, o tak, bo jadą potężne tempo. Kibice, którzy stoją i tak jak sam się wybieram na rajd świdnicki, który jest już w najbliższy weekend, pomóc jako szpieg Łukaszowi Biśkiewiczowi w osiągnięciu jak najwyższego wyniku, to stojąc jako kibic, ja będę patrzył typowo z emocji takiego kibica, który chce dostać jak najwięcej wrażeń, czyli jakichś spektakularnych poślizgów, za późne hamowań, czyli akcji, oczywiście nie mówię wypadków, ale no, kibice szukają wrażeń i też mimo tego, że są kierowcą, będę starał się wybierać miejsca, które są jak najbardziej ekscytujące i myślę, że pytanie, czy to jest fajne, czy nie, jasne, że może nie fajne, że o tytuł biją się ci trochę wolniejsi, ale kibice, jak jadą rajd, oni kochają tę dyscyplinę. Jak już ktoś tam jest, to jest po to, żeby być w tym niesamowicie pięknym widowisku. Widowisku, które już za dwa miesiące będziemy mieli w Mikołajkach podczas tak naprawdę najpiękniejszej rundy w rajdowych mistrzostwach świata. Najpiękniejszej, mówię, pod kątem przyjemności z jazdy, bo to powtarzają wszyscy kierowcy fabryczni. Rajd w Mikołajkach jest najprzyjemniejszą rundą Mistrzostwa Świata i również wszystkich z tej okazji zapraszam do Mikołajek, bo to już za dwa miesiące nikt nie może przegapić. Początek wakacji i ostatni weekend czerwca. Koniecznie tam musicie być.
Będziemy przypominać, Piotr, jeszcze końcóweczka.
Ja chciałbym w zasadzie wyjść tutaj z taką puentą, nawiązując do tego, co powiedziałeś wcześniej, Jakubie. Czy my możemy właśnie wyjść do takiej konstatacji, że rajdy samochodowe to jest dyscyplina, która daje tak duży zastrzyk adrenaliny. Potrzebne jest do niej takie skupienie, po prostu takie zaangażowanie emocjonalne. No bo tutaj nie mamy band, tutaj nie mamy wyjazdów poza tor. Tutaj mamy albo drzewa, albo skały najczęściej. Czy tutaj faktycznie zdjęcie z siebie, tak jak powiedziałeś, tej presji wynikającej z bezpośredniej walki o tytuł już jest tym czynnikiem, już jest tą dodatkową przewagą, która właśnie daje nam te cenne ułamki sekund?
To jest niesamowicie istotne, natomiast jest to element wykańczający całą pracę, jeśli chodzi o zrobienie wyniku. Tą pracę finalną wykonuje kierowca, natomiast trzeba sobie zdać sprawę, że motorsport jest na tyle ciekawą historią, a w szczególności rajdy, że tutaj na wynik nie wpływa tylko sam jeden sportowiec, czyli kierowca. Jasne, że jest jeszcze pilot, natomiast traktuje ich jako jakby jeden człon. W tej całej układance finalnego wyniku, to jest właśnie teraz najpiękniejsze, jest wiele elementów. Samochód, jego przygotowanie, dalej setupy, dalej testy zrobione odpowiednie przygotowanie do rajdu, odpowiednia praca szpiegów pogodowych, którzy naniosą aktualną taką godzinę przed startem, jadą szpiedzy i nanoszą aktualną informację, jak wygląda droga i jak kierowca ma tą trasę pojechać. Są inżynierowie, jest cały sztab ludzi, którzy muszą wykonać każdy z nich perfekcyjną robotę, ułożyć się w puzzle odpowiednimi stronami, jak to w układance puzzlowej, nie robiąc nic na siłę, nie wciskając nie tam puzelka, gdzie trzeba, bo to wszystko tworzy jedną całość. Kierowca jest, można powiedzieć, on jest w mediach, on jest pokazywany i tak dalej, natomiast on wykańcza. Jeśli wszystkie puzelki się poukładają i dotrą do niego w dobrym układzie, to on jest ostatnim puzelkiem, który wykonuje pracę. I to jest najpiękniejsze w tej dyscyplinie, bo nawet wielokrotnie myślałem sobie o tym poprzez nawet przygotowanie wszystkich puzelków, jak to już sobie teraz wymyśliłem, w idealny sposób, w idealnym porządku, to tu jednak historia i szczęście bądź nieszczęście pokazywały nieprzewidzialne scenariusze, które chociażby można wskazać jako rajd w 1997 roku 400 metrów przed metą. Carlos Sainz nie robi tytułu, bo fura 400 metrów przed metą się psuje. Więc najpiękniejszą historią, jeśli chodzi o rajdy samochodowe, jest to, że jakby to powiedzieć, ktoś, kto wymyślił dyscyplinę pod kątem rajdy samochodowe i ilość nieprzewidzialnych scenariuszy, powinien albo pójść do więzienia, albo dostać Nobla, bo tego żaden filmowy reżyser nie jest w stanie przewidzieć, bo tu są niekończące się cały czas historie, nieprzewidziane sytuacje, takie czysto sportowe. Jasne, w wielu przypadkach są bolesne, nie mówię fizycznie, tylko psychicznie, bo przegrana, o przegranej czy o braku wygranej zadecydował jakiś malutki kamyczek, który wszedł w oponę i był kapecz. Ja mógłbym o tym rozmawiać niesamowicie długo. Ilość scenariuszy, potęga. Kocham motorsport i zawsze będę z nim. Chyba nawet częściej niż żałam.
Rajd Chorwacji w każdym razie myślę, że poważnym kandydatem, jeśli chodzi o to, który film WRC 2024 dostanie Oscara. A naszym gościem był Jakub Brzeziński, kierowca rajdowy, były uczestnik rajdowych Mistrzostw Świata. Bardzo dziękujemy i serdecznie pozdrawiamy.
Dziękujemy.
Do usłyszenia. Do usłyszenia.
Do usłyszenia w ten weekend m.in. MotoGP na torze Jerez de la Frontera, ale też Tymek Kucharczyk w GB3, nasz młody kierowca, będzie się ścigał w Wielkiej Brytanii na Silverstone, a my już się żegnamy.
Do usłyszenia, do zobaczenia, Kamilu, za tydzień. Żegnamy się, Piotr Nałęcz.
I Kamil Kowalik, bardzo dziękujemy, a już teraz Wojciech Jankowski, na pewno wspaniała, ciekawa poezja dla uszu. Wspaniała muzyka z godziną z Wojciechem Jankowskim, a potem jeszcze następna godzina też z Wojciechem Jankowskim. Serdecznie zapraszamy, a realizował dzisiejszą audycję Stanisław Urbaniak. Do usłyszenia.
Czas na motorsport. We współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting.